Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Prezydent Andrzej Duda wezwał władze Białorusi do odejścia od polityki ucisku na rzecz dialogu, a władze Rosji do uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Zwrócił też uwagę na prześladowania religijne. Prezydent Polski zabrał w poniedziałek głos w trakcie debaty Rady Praw Człowieka ONZ, która ze względu na trwającą pandemię COVID-19 odbyła się w formie wideokonferencji. Andrzej Duda wskazywał m.in., że wolność religii i wyznania jest jednym z podstawowych praw człowieka i wymaga ochrony na całym świecie. Naruszanie tego podstawowego prawa powinno być skuteczniej zwalczane przez społeczność międzynarodową, zaznaczył.
Polska jest szczególnie zaniepokojona nasilającym się zjawiskiem dyskryminacji i prześladowań religijnych chrześcijan i innych mniejszości religijnych. W związku z tym 22 sierpnia 2019 roku z inicjatywy Polski Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję pod tytułem Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na religię lub wyznanie.
Andrzej Duda podkreślił, że skala represji wobec Białorusinów, którzy wyszli na ulicę protestować po wyborach prezydenckich w tym kraju, była alarmująca. Wskazał, że w tej sytuacji społeczność międzynarodowa nie może milczeć. Polski prezydent zwrócił jednocześnie uwagę, że Białoruś nie jest jedynym krajem w naszym regionie, którego władze stosują represje polityczne wobec swojego społeczeństwa. Wskazał, że dobitnie pokazała to Federacja Rosyjska w masowych zatrzymaniach pokojowych demonstrantów, którzy wyrażali swoje poparcie dla Aleksieja Nawalnego. W jego opinii przywracanie podejścia business as usual w stosunkach z Rosją i oczekiwanie, że wpłynie ono na zachowanie Kremla, jest naiwne. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w każdym powiecie powstanie ośrodek opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Obecnie w Polsce jest 200 takich placówek. O planach tworzenia kolejnych premier mówił przy okazji wizyty w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży EZRA UKSW w Warszawie. Mateusz Morawiecki poinformował, że w najbliższych miesiącach planowane jest utworzenie jeszcze ponad 100 takich ośrodków. Premier wskazał, że troska o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to sprawa priorytetowa.
Ta nasza obietnica o podwojeniu naszych wydatków na zdrowie psychiczne właściwie już została wykonana, ponieważ w ciągu ostatnich 5 lat przeznaczamy 2 razy więcej środków właśnie na terapię, na pracę środowiskową, na zdrowie psychiczne i na poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Ale się nie zatrzymujemy na tym. Nie zatrzymujemy się dlatego, że zdajemy sobie sprawę z tego, jak kluczowe jest to, żeby w tym okresie pandemii dbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Nie będziemy szczędzili sił i środków, żeby pomóc dzieciom i pomóc naszej młodzieży.
Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej rozpoczęły swoją działalność w kwietniu ubiegłego roku. Rząd na przeciwdziałanie negatywnym dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży skutkom epidemii przeznaczył dodatkowe 220 milionów złotych. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zaangażowanymi w zwalczanie skutków pandemii COVID-19. W rozmowach wziął udział także profesor Piotr Czałderna, przewodniczący Rady do Spraw Ochrony Zdrowia, którą w ostatnim czasie powołał prezydent. Podczas spotkania Andrzej Duda podkreślił, że polska służba zdrowia zdała egzamin w okresie pandemii koronawirusa. Według niego to zasługa tych, którzy przygotowali ją na trudne sytuacje oraz tych, którzy w tym czasie realizowali świadczenia medyczne.
Myśmy nie mieli sytuacji takich, że nie starczyłoby dla ludzi miejsc w szpitalach. Myśmy nie mieli sytuacji takich. Na szczęście nasi lekarze nie musieli wybierać, komu dać środki ochrony zdrowia, komu dać środki ratujące życie, takie jak choćby respirator, a komu nie. To wiele elementów się na to złożyło, ale ogromna jest tutaj zasługa wszystkich tych, którzy polską służbę zdrowia przygotowywali na różnego rodzaju niespodziewane, a trudne okoliczności z jednej strony, jak i tych, którzy tą służbę zdrowia czyli ściślej mówiąc, tą ochronę zdrowia w znaczeniu świadczeń medycznych przez ten czas realizowali. Jestem za to ogromnie wdzięczny, ale tak jak mówię, będziemy działali nadal tak, żeby była ona jeszcze lepsza.
Spotkanie prezydenta z przedstawicielami służby zdrowia było drugim z cyklu spotkań z reprezentantami różnorodnych środowisk w czasie pandemii. W styczniu Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych walczących z pandemią. W najbliższym czasie pod obrady rządu trafi projekt ustawy przenoszącej środki z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Zgodnie z danymi na koniec stycznia ponad 15 milionów Polaków zgromadziło w OFE około 149 miliardów złotych oszczędności, co średnio daje po 9-10 tysięcy złotych na osobę. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Uczestnicy OFE będą mogli wybrać, czy zgromadzone środki trafią na IKE prowadzone w specjalistycznych funduszach inwestycyjnych, czy zostaną przeniesione na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Projekt zakłada, że w przypadku przeniesienia środków do IKE zostanie pobrana tak zwana opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ma mieć ona wysokość 15% wartości aktywów OFE. Jej płatność zostanie rozłożona na dwie raty w wysokości 70% oraz 30%. Obie płatne w przyszłym roku. Wyboru będzie można dokonać od 1 czerwca do 2 sierpnia. Osoby, które zdecydują się na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, będą musiały wypełnić i wysłać stosowną deklarację. Brak takiej deklaracji oznacza, że środki zostaną automatycznie przekazane na IKE, mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.
Sam projekt jest powtórzeniem projektu, który myśmy procedowali już w poprzednim roku, ale zatrzymała nas pandemia. Troszkę obawialiśmy się i nie bez zasadności, jak się później okazało, że pewne perturbacje na rynkach finansowych mogą doprowadzić do czasowego zmniejszenia aktywów i byłoby to z niekorzyścią dla wszystkich uprawnionych. W związku z tym przełożyliśmy tę reformę o rok. Teraz wracamy, aktywa na giełdach się odbudowały. Mamy prawie podobne wyceny jak te sprzed pandemii.
Polityk dodaje, że w perspektywie długoterminowej przekazanie środków na indywidualne konta emerytalne może być bardziej korzystne dla osób oszczędzających. Jak wskazuje, stopa zwrotu z IKE będzie wyższa niż waloryzacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński zapowiedział, że program Team 100 będzie kontynuowany. To forma finansowania młodych, perspektywicznych sportowców. Każdy z uczestników otrzymuje roczne dofinansowanie w wysokości około 40 tysięcy złotych. Program umożliwia m.in. łączenie kariery sportowej z nauką i podnoszeniem kwalifikacji. Środki można przeznaczyć m.in. na fizjoterapeutę, lekarza, dietetyka, psychologa, suplementację, wynajem mieszkania czy studia. Program Team 100 powstał w 2017 roku z inicjatywy ówczesnego ministra sportu Witolda Bańki we współpracy z Polską Fundacją Narodową i Instytutem Sportu. Wicepremier Piotr Gliński poinformował o przedłużeniu programu. W tym roku pod nazwą PFN Team 100.
Dziękuję bardzo przy okazji panu prezesowi, zarządowi Polskiej Fundacji Narodowej, że już piąty rok jest z polskimi sportowcami i że zarząd zgodził się przedłużyć tę współpracę, nawet nie na 3 miesiące w tym roku, ale także będzie podpisany aneks i będziemy pracowali przez cały ten rok olimpijski. A w przyszłym roku zobaczymy, na pewno nie będziemy się wycofywali z programu, natomiast będziemy się zastanawiali, czy on będzie finansowany dalej przez Polską Fundację Narodową, co oczywiście zależy od zarządu.
Piotr Gliński podkreślił też, że Ministerstwo Sportu myśli o tym, aby zintensyfikować ten program, żeby można było w jeszcze większym zakresie wspierać polskich sportowców. Od momentu rozpoczęcia programu uczestnicy zdobyli łącznie 449 medali na imprezach międzynarodowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Przed sądem rejonowym w Gdańsku ruszył proces europoseł Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Adamowicz, oskarżonej o nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych. Przed rozpoczęciem rozprawy jeden z obrońców polityk wniósł o zawieszenie postępowania. Sąd postanowił nie uwzględnić tego wniosku. Akt oskarżenia skierował Wydział Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Śledczy zarzucili Adamowicz błędne rozliczanie podatku za najem mieszkań oraz ukrywanie dochodów, którego miała się dopuścić wraz z mężem Pawłem Adamowiczem, zamordowanym w styczniu 2019 roku prezydentem Gdańska. Adamowicz w zeznaniach podatkowych miała zataić m.in. blisko 400 tysięcy złotych. Radny miasta Gdańska Kazimierz Koralewski podkreśla, że ten proces był od dawna wyczekiwany przez opinię publiczną.
Mieszkańcy Gdańska zauważyli z doniesień medialnych, że często te mieszkania, które ujawniono w świadczeniu majątkowym Pawła Adamowicza, wykazywały dochody, które z kolei nie były ujawnione i o to dzisiaj oskarżona jest pani Magdalena Adamowicz. Okazało się również, wiemy to z doniesień medialnych, że niektórzy najemcy tych mieszkań byli interesariuszami, nawet beneficjentami budżetu miasta Gdańska, więc początek tej historii jest tam, gdzie były plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie pan prezydent miał wpływ na kształt tych planów zagospodarowania przestrzennego, potem u tych deweloperów kupował mieszkania, a w końcu dzisiaj mamy taką sytuację, że te mieszkania były wynajmowane interesariuszom, czy nawet beneficjentom budżetu gdańskiego, czyli firmy, kompanie, które brały udział w inwestycjach czy w jakichś przedsięwzięciach w mieście, wynajmowały te mieszkania, co jest od strony etycznej czy moralnej na pewno groteskowe.
W oświadczeniu Magdalena Adamowicz napisała m.in., że proces jest przez nią wyczekiwany. Uznała też, że sprawa jest formą politycznej nagonki na nią i jej rodzinę. Hiszpański rząd chce zalegalizować zmianę płci u dzieci już od 12 roku życia. Taką możliwość przewiduje projekt ustawy zatytułowany Prawo do tożsamości rodzajowej. Zgodnie z nim dziecko będzie mogło dokonać zmiany płci za zgodą rodziców. Jeśli jej nie uzyska, a nadal jak to określono będzie czuło się źle ze swoją biologiczną płcią, ma mu przysługiwać obrońca prawny. Zmiany popierają m.in. środowiska transpłciowe. Dr Filip Furman, dyrektor Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, podkreśla, że takie przepisy ograniczą władzę rodzicielską.
To jest podważanie władzy rodzicielskiej, ale nie tylko. To jest rozwój tak zwanej biowładzy, czyli takiego rodzaju władzy, takiej koncepcji władzy, gdzie państwo wchodzi w każdy aspekt życia. Nawet jeśli państwo nie jest szczególnie jako takie opresyjne, to ta jego opresja ujawnia się właśnie poprzez kontrolę nad każdym aspektem. Tutaj wyraźne dążenie do kontroli nad rodziną, do postawienia autorytetu państwa nad autorytetem rodzica. W dłuższej perspektywie jest to skrajnie niebezpieczne i destrukcyjne dla społeczeństwa, bo podstawą każdego społeczeństwa, podstawową komórką społeczną jest właśnie rodzina. Jakiekolwiek zmiany, jakakolwiek ingerencja, odbieranie jej naturalnych prerogatyw w długim terminie szkodliwie odbije się na całym społeczeństwie.
Doktor Filip Furman wskazał, że przepisy dopuszczające zmianę płci odbiją się także na wielu innych dziedzinach życia społecznego, m.in. rywalizacji sportowej. Rządowy projekt przewiduje bowiem, że dziecko będzie mogło uczestniczyć w zawodach stosownie do płci, jaką zadeklarowało, bez konieczności przedstawienia zaświadczeń medycznych. I tą informacją kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.